W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Podniesienie wydatków na zbrojenia do 2% PKB to szaleństwo, powiedział w czwartek papież Franciszek. Podkreślił, że prawdziwą odpowiedzią nie jest więcej broni, następne sankcje i sojusze polityczno-militarne, ale inny sposób zarządzania światem, nie przez pokazywanie zębów. Podczas audiencji dla delegacji włoskich kobiet papież stwierdził: zrobiło mi się wstyd, kiedy przeczytałem, że grupa państw zgodziła się podnieść do 2% PKB wydatki na zbrojenia jako odpowiedź na to, co się dzieje. Szaleństwo. Dobra polityka nie może pochodzić od kultury władzy rozumianej jako dominacja i ucisk, ale tylko z kultury troski o osobę, o jej godność oraz o nasz wspólny dom, mówił Franciszek. Dowodzi tego, zaznaczył, niestety w negatywny sposób haniebna wojna, której jesteśmy świadkami. Myślę, że dla tych, którzy należą do mojego pokolenia, nie do zniesienia jest patrzenie na to, co stało się i dzieje się na Ukrainie. Ale to niestety jest owoc starej logiki siły, która nadal dominuje w tak zwanej geopolityce. Jesteśmy ludem nadziei. Zwątpienie, pretensjonalizm i zgorzknienie to droga prowadząca donikąd. Pośrodku prób trzeba trwać na modlitwie, nie koncentrując się na własnym cierpieniu, ale widząc przed sobą ramiona Ojca, napisali biskupi polscy w liście do kapłanów na Wielki Czwartek. W obliczu trudnych wyzwań i różnych kryzysów, które aktualnie bardzo mocno dotykają Kościół, także w Polsce, papież Franciszek zaprasza nas, żebyśmy nie poddawali się przygnębieniu i smutkowi. Jesteśmy zrodzeni z Ewangelii, jesteśmy ludem nadziei, podkreślili polscy biskupi. Jako przykład wskazali kardynała Nguyen Van Thuan, który spędził w więzieniu 13 lat, z czego 9 w izolacji. W sytuacji wydawałoby się totalnej desperacji, słuchanie Boga, możliwość mówienia do Niego, dawały mu rosnącą siłę nadziei, która po uwolnieniu pozwoliła mu stać się dla ludzi całego świata świadkiem nadziei. Tej wielkiej nadziei, która nie gaśnie nawet podczas nocy samotności, napisali w liście biskupi.
W drodze.
A teraz, drodzy Państwo, w naszym magazynie katolickim W drodze wyjątkowy gość, z którym, jak Państwo może się już domyślacie, współpracowaliśmy przez wiele lat. Biskup koadiutor diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, biskup Zbigniew Zieliński, który przez ostatnie lata był biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. O jego nominacji informowaliśmy już Państwa w poprzednich audycjach. Biskup zapewnił, że chciałby lepiej i jak najszybciej poznać diecezję koszalińsko-kołobrzeską, co umożliwia mu właśnie funkcja koadiutora, czyli biskupa pomocniczego z prawem następstwa. W rozmowie, którą przeprowadziła z biskupem Zbigniewem Zielińskim Anna Rębas, nominat nie ukrywał zaskoczenia.
Było zaskoczenie. Mi osobiście nie była znana prośba księdza biskupa Edwarda Dajczaka związana z jego stanem zdrowia o wyznaczenie następcy. Ojciec Święty do tego się przychylił i właśnie w konsekwencji tego 10 marca został wyznaczony biskup koadiutor diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, czyli ktoś, kto idzie najpierw wesprzeć obecnego ordynariusza, a potem wiąże się to z prawem następstwa.
To jest mniejsza diecezja demograficznie, społecznie i pewnie praca z takimi wiernymi też jest inna. To dla księdza, biskupa na przykład osobiście ma znaczenie, z jaką społecznością się pracuje?
W pełni będę mógł na to odpowiedzieć, mając za sobą chociaż krótki czas pracy w tej diecezji. Całe swoje dotychczasowe życie spędziłem w archidiecezji gdańskiej. W związku z tym na pewno nie jest to bez znaczenia. Ale jeszcze bardziej nie jest bez znaczenia to, że zadanie kościoła, w tym również zadanie biskupa, w każdej diecezji jest takie samo. Z pewnością, tak jak każdy człowiek jest inny, inna jest każda parafia, tak i różnią się między sobą na różnych płaszczyznach diecezje. Diecezja koszalińsko-kołobrzeska jest terytorialnie 6 razy większa od archidiecezji gdańskiej. Ludnościowo odrobinę mniejsza, podobna ilość księży. Przede wszystkim jest to ludność napływowa, ale przypomnijmy, podobnie jest i w archidiecezji gdańskiej. Poza nielicznymi potomkami gdańszczan i Kaszubów, absolutna większość to są ludzie, którzy przybyli tutaj po zakończeniu II wojny światowej, głównie z okolic Wileńszczyzny. W związku z tym demograficznie również bardzo duże podobieństwo. Różnica jest natomiast w tym, że Archidiecezja Gdańska skupiona na stosunkowo wielokrotnie mniejszym terytorium posiada bardzo skupione ludnościowo i duże pod względem ilości parafian, wspólnoty parafialne, w przeciwieństwie do diecezji koszańsko-kołobrzeskiej, w której jest większa liczba parafii i są to parafie zdecydowanie mniejsze, a więc ma miejsce takie rozczłonkowanie kościoła.
A proszę księdza biskupa, to formalnie ksiądz już wyjechał pracować do tej diecezji, czy jeszcze odbędzie się tutaj w naszej archidiecezji jakieś oficjalne pożegnanie?
10 marca nastąpiła nominacja i zarazem jej publiczne ogłoszenie przez stosowne urzędy kościelne w Rzymie, przez Radio Watykańskie, no i w obu diecezjach. Tak samo w konferencji Episkopatu Polski. Natomiast podjęcie posługi zwykle jest to kwestia późniejszych terminów. No i w naszym wypadku zostało to ustalone na drugi dzień kwietnia. W sobotę o godzinie 11 w katedrze koszalińskiej będzie miała miejsce liturgiczna inauguracja posługi, mojej posługi w tej diecezji. Natomiast tutaj w archidiecezji gdańskiej 27 marca o godzinie 18 w katedrze oliwskiej msza święta wieńcząca moją posługę w archidiecezji gdańskiej.
Jakimi słowami chciałby ksiądz biskup Zbigniew Zieliński pożegnać się z naszą archidiecezją gdańską? Jest ku temu i czas chyba, i miejsce. To było wiele lat pracy, pięknej, ale i ciężkiej.
Mając świadomość wyzwania, które staje przede mną, odkrywam po raz kolejny w swoim życiu, będą to już moje 11 przenosiny, to, że w powołanie kapłańskie wpisane jest posłanie. W związku z tym ono dominuje nad takim uczuciem chęci podsumowania czy zamknięcia tego etapu, który związany jest z moim pobytem w archidiecezji gdańskiej. Ale gdyby się pokusić na takich kilka słów to podsumowujących, to przede wszystkim w pierwszym odruchu ogromna wdzięczność wobec opatrzności, że postawił mnie tu, w tym miejscu na ziemi, w pięknym Gdańsku, że mogłem przyjść na świat w rodzinie gdańsko-kaszubskiej. Bogactwo tradycji gdańskiej, jeszcze związanej z historią przedwojenną i bogactwo tradycji kaszubskiej, które wniosła do naszego domu moja mama, sprawiło, że czułem się ogromnie bogaty w to wszystko, co oni tworzyli, z czym oni tworzyli nasz dom. Wdzięczność za dar Kościoła. Wychowałem się w gdańskiej, brętowskiej parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Niezapomniany ksiądz Kazimierz Krucz, a potem ksiądz proboszcz Tadeusz Krajewski i jego współpracownicy. To był cudowny czas dorastania, do rozumienia Kościoła, do bycia w Kościele, oaza duszpasterstwa, liturgiczna służba ołtarza, zaangażowanie w oprawę liturgiczną poprzez grę w zespole. To wszystko było czymś wyjątkowym, niepowtarzalnym. Obozy, rekolekcje, pielgrzymki. To powód do ogromnej wdzięczności za ten etap mojego życia. Seminarium to był też cudowny czas, w którym przygotowanie do kapłaństwa szło w parze z taką ogromną radością, która płynęła z równocześnie rozwijającego się, towarzyszącego nam pontyfikatu Jana Pawła II. Można powiedzieć, że byliśmy w seminarium, które prowadził Jan Paweł II. To za jego sprawą, papieża z Polski, jeszcze bardziej interesowaliśmy się wydarzeniami Kościoła, pielgrzymkami, wydawanymi dokumentami. Ba, wielu z nas stało się to możliwe, ruszyło z naszych miast, parafii, w pielgrzymkach do Ojca Świętego. Zwłaszcza pamiętam pielgrzymkę, którą odbyliśmy jako młodzi ludzie i spotkaliśmy się z Ojcem Świętym w Castel Gandolfo podczas ogniska takiego i śpiewów oazowych, a potem, gdy już jako dyrektor Wydziału Duszpasterskiego jechaliśmy w roku Różańca z księgą zawierającą kilkadziesiąt tysięcy osób, którzy każdego dnia modlili się za papieża Jana Pawła II i za Kościół. Potem czas kolejnych parafii Matki Bożej Bolesnej na Dolnym Mieście, parafia katedralna, potem Wydział Duszpasterski, wykłady w seminarium i probostwa w parafii świętego Michała w sobocie, znowuż katedra oliwska i bazylika mariacka, no i biskupstwo. Wszystko to obejmuje ogromną, to sprawia, że co przywołałem, wywołuje we mnie przede wszystkim ogromną wdzięczność. Ale też na progu tego, co mnie czeka, mam taką świadomość jak nigdy dotąd, także swoich ludzkich braków i to sprawia, że tak jak zostawałem w takich trudnych, czasami bezradnie sytuacjach zarządzania bazyliką, mariacką katedrą czy kościołem świętego Michała, kiedy nagle ogrom zadań przerażał, tak i teraz jeszcze bardziej czuję, że jest we mnie ogromna potrzeba zawierzenia tego Panu Bogu i tak jak wtedy bałem się po ludzku tych wyzwań, stało się możliwe zrealizowanie ich, wypełnienie, tak mam nadzieję, że i teraz będzie także to możliwe. Słowa wdzięczność, pani redaktor sama wspomina, ma okazję przypomnieć sobie te wspaniałe lata współpracy i w Radio Gdańsk, i w Radio Plus, gdy ono się rodziło, gdy byliśmy dumni z tego radia, czy przy różnego rodzaju wydarzeniach, gdy ta współpraca z mediami była tak owocna, do tego też obszary przekazu telewizyjnego, czy prasy, czy internetu, który tak intensyfikuje się ostatnio. To powód do ogromnej wdzięczności i też za to, czego się w kontakcie z wami mogłem nauczyć. Myślę, że trwać będzie, jest wiele powodów, żeby ten kontakt trwał, bo chociaż z krótkiego kontaktu wiem, że diecezja koszeńsko-kołbrzeska jest bardzo ciekawa. Wiele wspaniałych dzieł, także otwartość na uchodźców, domy miłosierdzia, które tam są, wiele dzieł ewangelizacyjnych, które wskrzeszał i współtworzył biskup Edward, czy wiele, wiele innych spraw na pewno będą mogły być przedmiotem naszych wspólnych refleksji i rozmów.
Ja zazdroszczę na koniec już zupełnie kolegom z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej tej otwartości i tej dostępności, na którą my tutaj dziennikarze z Radia Gdańskiego mogliśmy zawsze liczyć i zazdroszczę im tego, że teraz będą mogli zawsze po komentarz w każdej chwili pojechać do tak otwartego i tak dobrze nastawionego do dziennikarzy biskupa. Tego zazdroszczę i życzę naprawdę wszystkiego dobrego i proszę się spodziewać telefonu od nas już wkrótce.
Bardzo zobowiązujące są te miłe słowa ze strony pani redaktor.
Bo tak
no
jest.
I tak je traktuję.
Bo tak jest.
Mówiąc do zobaczenia i do usłyszenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie.
A dziś, tak jak już słyszeliśmy, w Katedrze Oliwskiej uroczystość pożegnania biskupa Zbigniewa Zielińskiego z wiernymi archidiecezji gdańskiej. Początek uroczystości o 18:00.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Dzisiaj przypada 77. rocznica tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w kościele świętego Józefa w Gdańsku. Tam żołnierze Armii Czerwonej spalili około 100 gdańszczan, którzy schronili się w świątyni przed ich bestialstwem. Rektor kościoła oraz dyrektor Oblackiego Centrum Kultury i Edukacji w Gdańsku, ojciec Marcin Szafros, opowiada, jakie na dziś zaplanowano uroczystości. Rozmawiała z nim Alicja Samulewicz-Jeglicka.
W przestrzeniach zarówno naszego kościoła, jak i Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury będzie miało miejsce sporo wydarzeń związanych z upamiętnieniem tej właśnie tragicznej daty. Wydarzeń, które także mają nawiązywać i będą nawiązywały do tego, co obecnie ma miejsce na Ukrainie. Wszak Kościół świętego Józefa przez biskupa Pawłowicza w 2000 roku, gdy święcona była instalacja poświęcona owej setce gdańszczan, tenże kościół został nazwany Sanktuarium Ofiar Nieludzkich Systemów.
Warto wspomnieć, że to właśnie tutaj od kilkunastu dni cały czas trwa modlitwa o pokój na świecie.
Zwłaszcza na Ukrainie. Modlitwa różańcowa, nabożeństwo do świętego Józefa, koronka do miłosierdzia Bożego, droga krzyżowa, gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. To wszystko ma miejsce, także modlitwa prywatna przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie.
Wiele się dzisiaj będzie działo w kontekście wydarzeń i edukacyjnych, no i przede wszystkim tych duchowych.
O godzinie 13:00 będzie miała miejsce w naszym kościele msza święta w intencji o pokój na Ukrainie, w Europie, na świecie, także w intencji ofiar II wojny światowej, zwłaszcza ofiar Armii Czerwonej tutaj w Gdańsku, w intencji owej setki gdańszczan, która została pomordowana, spalona w naszym kościele. Tę mszę świętą będzie sprawował ksiądz biskup Wiesław Szlachetka, a po mszy świętej krótkie przesłanie do zgromadzonych wygłosi słynny gdańszczanin, dla niejednego z nas moralny autorytet, pan profesor Andrzej Januszajtis.
Ale to nie wszystko, bo wieczorem
będzie miał miejsce koncert wielkopostny pod tytułem In Manus Tuas, koncert kapeli Gadanensis pod batutą Agnieszki Franków-Żelazny. Wykonane zostaną m.in. kompletorium Gorczyckiego i Stabat Mater d'Astorga. To jednak jeszcze nie wszystko, co wiąże się z upamiętnieniem owych ofiar tragicznych wydarzeń sprzed 77 lat, bowiem 30 marca w środę o godzinie 19 będzie miało miejsce w naszym centrum, Oblackim Centrum Edukacji i Kultury, dyskusja Wojska Sowieckie w wyzwolonym Gdańsku w 1945 roku. Dyskusja między panem doktorem Danielem Czerwińskim z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz panem doktorem Tomaszem Glinieckim z Muzeum Stutthof. Wszystkie te wydarzenia, o których wspominałem, odbywają się w naszych przestrzeniach także dzięki zaangażowaniu Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Bardzo serdecznie chciałbym radiosłuchaczy zaprosić do udziału w tych różnych wydarzeniach, jeśli nie we wszystkich, to przynajmniej w niektórych, choć bardzo zachęcam do tego, żeby, jeśli tylko czas na to pozwala, spróbować zarezerwować sobie czas zarówno na modlitwę, jak i na obecność w czasie owej dyskusji, bo z pewnością temat jest aktualny, choć to wszystko się wydarzyło 77 lat temu, to przecież jesteśmy świadkami dokładnie takich samych bestialstw i niegodziwości, które się dokonują w tej chwili na Ukrainie. Raz jeszcze wszystkich radiosłuchaczy zapraszam do udziału w wydarzeniach upamiętniających setkę gdańszczan spalonych 27 marca 1945 roku w kościele świętego Józefa w Gdańsku.
W drodze.
A teraz propozycja, którą kieruję do wszystkich chętnych i odważnych, parafia świętego brata Alberta na Przymorzu. Indywidualna droga krzyżowa, na którą zaprasza współorganizator ksiądz Maciej Świgoń.
Bliżej.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie pan redaktora, szczęść Boże Państwu.
Droga Krzyżowa to nabożeństwo, do którego chyba się już przyzwyczailiśmy w czasie Wielkiego Postu, ale ta Droga Krzyżowa, którą proponujecie, która wyrusza z parafii świętego brata Alberta, o wyjątkowej postaci również i na współczesne czasy na Przymorzu, będzie czymś równie ważnym albo ekstremalnym wręcz, powiedziałbym.
Tak, to prawda. W ostatnim czasie widzimy dużą popularność dróg krzyżowych, tak zwanych ekstremalnych, które polegają na tym, że w czasie pokonywania dużego dystansu właśnie towarzyszy temu modlitwa, skupienie, a także rozważanie poszczególnych stacji męki Pana Jezusa. I na wzór tego po raz trzeci parafia świętego brata Alberta w Gdańsku przy Morzu postanowiła zorganizować taką indywidualną drogę krzyżową, która wyruszy 1 kwietnia, a więc to jest pierwszy piątek miesiąca kwietnia, o godzinie 22. Spotykamy się w kościele, tutaj będzie miało miejsce krótkie takie nabożeństwo i rozpoczęcie właśnie tej drogi krzyżowej. Następnie każdy indywidualnie, swoim tempem, wyruszy w drogę, dostanie przygotowane materiały, mapkę, rozważania i wyruszy po 13 kościołach, które będą stacjami tejże właśnie drogi krzyżowej.
To będzie taka pętla, można powiedzieć, bo ona będzie miała około 20 kilometrów, ale co ciekawe i chyba to jest bardzo ważne, bo dzisiaj mówimy o solidarności, o jedności, o jednaniu się, nie tylko o modlitwie, ale modlitwie w jedności. To jest bardzo ważne, tym bardziej, że jedność jest dzisiaj bardzo potrzebna i stąd ten pomysł, żeby przejść przez różne parafie, żeby też w łączności modlić się o to, co jest dzisiaj najważniejsze, czyli o pokój na Ukrainie, w Europie i na świecie.
Wyruszamy z kościoła na Przymorzu i będziemy szli wyznaczoną trasą przez kościoły właśnie na Przymorzu, w Oliwie, na Żabiance, w Sopocie, później wracając już brzegiem morza, bądź też tą trasą, tutaj pasem nadmorskim, przez kościół w Wielitkowie, na Zaspie i wracamy tutaj na Przymorzu. Tak więc chcemy też podkreślić, że ten wymiar drogi krzyżowej przede wszystkim jest wspólnotowy. Ale ta intencja, która nam towarzyszy, to właśnie chcemy modlić się w tym czasie drogi krzyżowej o pokój w Ukrainie, w Europie, na świecie, ale również i w naszych sercach, bo przecież też wiemy, że właśnie ten pokój powinien zaczynać się właśnie od nas.
Ta intencja modlitewna jest bardzo ważna. Można powiedzieć, że ona będzie kontynuacją tego, co wydarzyło się w piątek we wszystkich kościołach na świecie. Ta modlitwa o pokój, to zawierzenie przez papieża Franciszka i biskupów świata Ukrainy i Rosji Matce Bożej.
Proszę też zauważyć, że dzisiaj też jesteśmy wezwani do takiej pomocy długofalowej. I zdajemy sobie sprawę, że przyjęcie uchodźców z Ukrainy to nie jest tylko przyjęcie na moment, ale tak naprawdę jest z naszej strony ta potrzeba, aby trwać w tym duchu jedności z narodem ukraińskim, ale także jest ta potrzeba modlitwy. Ale też proszę zauważyć, właśnie tutaj zapraszamy, zachęcamy dla osób, które może 20 kilometrów boją się przejść albo wiedzą, że ich stan zdrowia, ten stan fizyczny też nie jest już tak dobry, aby przejść 20 kilometrów, to proponujemy, aby właśnie trwać duchowo, łączyć się też na rozważaniach, na modlitwie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. I ona będzie trwała przez całą noc do godziny 6.
Drodzy Państwo, trzecia indywidualna droga krzyżowa odbywać się będzie 1 kwietnia w piątek, początek o godzinie 22 w kościele pod wezwaniem świętego brata Alberta w Gdańsku przy morzu. Nie może nas tam zabraknąć. Bardzo dziękuję za ten pomysł i za rozmowę.
Dziękuję i serdecznie zapraszamy.
A o tym, co jeszcze ciekawego czeka nas w najbliższym czasie w archidiecezji gdańskiej, opowie redaktor Piotr Piotrowski z tygodnika Gość Niedzielny.
Szczęść Boże! W dzisiejszym numerze naszego pisma wiele miejsca poświęciliśmy sprawom związanym z uchodźcami z Ukrainy. Relacjonujemy kolejne inicjatywy na rzecz naszych gości ze wschodu, które przygotowują nie tylko wspólnoty parafialne, ale też Caritas Archidiecezji Gdańskiej. We współpracy z gdańską parafią pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego, która użyczyła miejsce w domu katechetycznym przy ulicy Zator Przytockiego 3, uruchomiony został punkt wydawania darmowej odzieży. W centrum można znaleźć oprócz odzieży dla dorosłych i dzieci również zabawki, plecaki, buty, szaliki, czapki i torebki. Wszystko to, co jest potrzebne w codziennym funkcjonowaniu w mieście. Caritas Archidiecezji Gdańskiej uruchomiła także przy parafii Świętego Ojca Pio na gdańskim Ujeścisku świetlicę dziennego pobytu dla dzieci z Ukrainy. Świetlica mieszcząca się przy ulicy Przemyskiej 21 działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18. Wśród naszych materiałów także obszerny wywiad z biskupem Zbigniewem Zielińskim, który opuszcza nas i przechodzi do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Nagranie wywiadu jest dostępne na naszej stronie internetowej gdańskgość.pl. Poza tym zaproszenie na kolejną odsłonę cyklu Szorstka Wiara, czyli spotkanie dla mężczyzn. Za organizacją wydarzenia stoją ludzie pełni życia, czyli Marta i Stanisław Jędrzejewscy, małżonkowie, ewangelizatorzy związani z ruchem szęsztackim. W czasie męskiej konferencji 2 kwietnia wystąpią mężczyźni, którzy opowiedzą o swoim doświadczeniu, które daje im siłę i moc. A także zaproszenie na noc ponad miastem w wykonaniu grupy artystycznej Nazaret. Spektakl prezentowany był już ponad 60 razy widzom na terenie archidiecezji gdańskiej. Doczekał się także adaptacji radiowej w Radio Gdańsk. Pierwszy z dwóch spektakli zapowiedziany jest na 2 kwietnia u ojców franciszkanów w parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego na wzgórzu świętego Maksymiliana w Gdyni. Drugi ma odbyć się 3 kwietnia w parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Kielnie. Życzę Państwu dobrej, słonecznej i wiosennej niedzieli.
I na zakończenie naszego spotkania przypominam o trwającej w czasie Wielkiego Postu naszej radiowej propozycji dla Państwa. Audycji, którą realizuję wraz z księdzem doktorem Piotrem Przyborkiem. Ze śmierci do życia. Ostatnie dni Jezusa. Ta audycja w każdy wtorek i piątek o 12.15. A o czym rozmawialiśmy ostatnio, posłuchajmy.
Ze śmierci do życia. Ostatnie dni Jezusa.
Jesteśmy coraz bliżej tego miejsca, tej przestrzeni, w której dopełniło się ale tak naprawdę cały czas szukamy i znaków, symboli, odpowiedzi na to, jak przeżywać Wielki Post. Wielki Post w tym roku naznaczony męką też ludzi, którzy walczą o pokój. Zmartwychwstanie, ten symbol, który nam towarzyszy, chrześcijanom, jest bardzo ważny i bardzo wymowny w tym roku.
I tutaj chciałbym może w tym kontekście powrócić do kościoła tego współczesnego sprzed połowy wieku, trochę starszy, tam lata 55, taki słynny architekt, który wiele kościołów projektował, Barluzzi, on się nazywał, wiele kościołów Ziemi Świętej projektował. I tam rzeczywiście to światło wpada od góry i to jest ten symbol tego zmartwychwstania, że my rzeczywiście czasem żyjemy w takiej ciemności, bez okien, wydaje się, że już ta ciemność nas pochłonie, że już nie ma żadnego światła i nagle to światło wpada z góry i zupełnie sprawia, że człowiek inaczej patrzy na pewne rzeczy. I myślę, że to jest przesłanie tej Betanii, że rzeczywiście no, zło może wiele, ludzie mogą wiele też złych rzeczy, ale Chrystus przychodzi, nawet tego Łazarza, który już suchnie, który leży w grobie, On jest w stanie go wskrzesić i wszystko odmienić.
Tak się zastanawiam, co my chrześcijanie w czasie Wielkiego Postu powinniśmy zrobić, robić w tym kontekście wędrówki po Ziemi Świętej, wędrówki ku Jerozolimie, ku miejscu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Tej ogromnej nadziei. Myślę, że to też jest ważne w kontekście tych, którzy do nas przybywają. Przyjeżdżają Ukraińcy już coraz więcej i rzeczywiście musimy pokazywać im tą nadzieję, bo bez tej nadziei to właściwie, zresztą za chwilę wrócimy, będziemy inne momenty omawiać, wydarzenia, które miały miejsce w Betanii i zobaczymy, że nawet po tym wskrzeszeniu Łazarza, ci, którzy tam byli, zwierzchnicy żydowscy, faryzeusze, nawet taki cud ich nie przekonał, a wprost przeciwnie, postanowili również, podjęli zamiar nie tylko zabicia Jezusa, ale też i Łazarza, bo wielu dzięki niemu uwierzyło w Jezusa. I to jest ten dramat ludzkiego serca, że czasem człowiek, no, widząc ewidentne cuda, nie jest w stanie przekroczyć tego i uwierzyć, i nabrać nadziei, i jakoś tak zobaczyć światło, tylko cały czas brnie w tą ciemność. I to się wydaje, że rzeczywiście no, czasem to zło jest tak ogromne, że nas pochłonie. Tymczasem Chrystus, mimo tego zagrożenia, mimo tego, że po prostu rzeczywiście grozi mu śmierć i że to się zmaterializuje już za kilka dni w Jerozolimie, On nie rezygnuje z tej drogi i nawet jest w stanie za nas oddać swoje życie, żeby nam pokazać, że nie ma takiego momentu, w którym On nie byłby obecny. Nawet w tej ciemności tego zła ogromnego, On jest obecny, wyciąga do nas rękę, podnosi, wspiera, umacnia i wlewa nadzieję w serce.
Jak jesteśmy w Betanii, jeszcze w tej świątyni, i tam jest taki obraz poświęcony Marii i Marcie. Pamiętamy przecież z Ewangelii te słowa Pana Jezusa, który powiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele. No właśnie my się tak troszczymy o wiele, niepokoimy się o wiele. No ale jak tu się nie niepokoić?
Dlatego no, tam mamy ten cudowny obraz pokazujący te dwie siostry. Że z jednej strony jest ta Marta, która się krząta, która szykuje kolację, ta kolacja jest potrzebna, a z drugiej strony jest ta Maria, która wpatruje się w Jezusa i to też jest bardzo potrzebne. Dlatego tutaj ta scena z Ewangelii uczy nas takiej równowagi, że jeżeli tylko pójdziemy w aktywizm, nawet jak najbardziej szlachetny i dobry, a zapomnimy o duchu, o tym, żeby czerpać siły, żeby zwracać się do Boga, to w tym momencie prędzej czy później się wypalimy.
Zbliżamy się do Paschy i tam też no, dzieją się, można powiedzieć, cudowne zdarzenia.
Jeżeli patrzymy na chronologię, to po wskrzeszeniu Łazarza, tak jak mówiliśmy, Pan Jezus poszedł do Efraim, do tego słynnego Tajbe, o którym już wspominaliśmy, i później idąc do Jerozolimy na święta paschalne, dokładnie to numeruje święty Jan, ewangelista, na 6 dni przed Paschą jest w Betanii, gdzie jest przygotowana dla niego uczta. Mówię o tej numeracji poszczególnych dni, ponieważ w Biblii mamy opisane 3 tygodnie. Pierwszy tydzień to jest tydzień stworzenia z Księgi Rodzaju, gdzie Pan Bóg stwarza świat. Następny tydzień to jest właśnie ten tydzień z początku Ewangelii świętego Jana. Tam mamy dokładne numerki. Nazajutrz, nazajutrz, nazajutrz. Możemy tam odnaleźć 7 dni, kiedy Pan Jezus powołuje swoich uczniów. To jest pierwszy rozdział. I wreszcie trzeci, ten tydzień, wielki tydzień, kiedy Pan Jezus zmierza do Jerozolimy. I 6 dni przed Paschą, przed tym jak wjedzie do Jerozolimy, jest w Betanii.
Ze śmierci do życia. Ostatnie dni Jezusa.
Nasze wielkopostne spotkanie z księdzem doktorem Piotrem Przyborkiem w każdy wtorek i piątek o 12:15 w Radiu Gdańsk. I to już wszystko na dzisiaj. Życzę Państwu w imieniu całej redakcji W Drodze, a także Aleksandry Woźniak, która audycję zrealizowała, dużo dobra i życzliwości. Dobrej niedzieli życząc, żegnam się z Państwem. Andrzej Urbański, szczęść Boże.
W Drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.